Powrót do domu jak zwykle był dla mnie trudny. Zawsze boję się pytań. I co? Powinnam się już do nich przyzwyczaić. Przecież miałam wyćwiczone warianty odpowiedzi. Dobrze jednak wiedzieliśmy wszyscy, że to tylko zasłona dymna. W końcu będę musiała stanąć twarzą w twarz z uporczywymi pytaniami. Musiałam. Na szczęście było to dla mnie już mniej stresujące opowiadać o szczegółach rozmowy na komisji. Nie były one zrozumiałe dla moich bliskich. Ja też do końca wszystkiego nie rozumiałam. Cóż, czas dla lekarzy był cenny, a ja w końcu chciałam usłyszeć odpowiedzi na moje pytania. Niestety, ich nie uzyskałam. Po co więc miałam marnować swój czas i swoje nerwy? Niczego bym już więcej nie osiągnęła. Odpuściłabym już. Nie miałam już siły na kolejne domaganie się odpowiedzi. Nie odpuściła moja Eliska. Dla niej te wyniki były niejasne, choć w tym względzie miała sporą wiedzę. Chciała je zrozumieć. Długo poszukiwała odpowiedzi. Brakowało oznaczeń receptorów i pewnie innych danych bardzo istotnych dla nowotworów. Dotarła do badań, które okazały się niekompletne. Rozmawiała z lekarzami spokojnie i grzecznie, z prośbą, aby uzupełnić badanie i wyjaśnić obecny wynik. Spotykała się z ogromnym murem. Nikt nie chciał zrozumieć, że to nie pretensje i oskarżenia, ale jedynie pragnienie rozwiania wielu wątpliwości. Osoby, która walczyła o życie. Swoim uporem i konsekwencją doprowadziła, do tej pory jestem pewna podziwu, do uzupełnienia badań. Oczywiście nie stało się to szybko. Rozumiem, to procesy chemiczne. W tym czasie lekarz, ulubiony, rozmawiał z moim lekarzem prowadzącym. Pewnie się trochę obawiał wyniku, a może nie. Może opowiadał o niemiłej, kłótliwej babie. Przez cały czas brałam codziennie lek na raka hormonozależnego, czyli w skrócie mówiąc, dodatniego. Jest wynik. W poniedziałek jestem na wizycie u mojego chemioterapeuty. Lekarz uśmiechnął się ciepło. Mamy wynik. Jest ujemny. A więc Eliska miała rację. Walczyła i walkę wygrała. Proszę odstawić etruzil. Zaczynamy kolejną chemię, powiedział. Ten etruzil był chyba niepotrzebny. Nie na mojego raka. Ponad 2 miesiące go brałam. Czy będzie jakiś skutek? Nie wiem. Nie roztrząsam tego, bo zwariuję. Wynik mam odebrać osobiście w gabinecie we wtorek, czyli jutro. No dobrze, pojadę. Wzięłam wolne z pracy. Około godziny 14:00 dzwonek telefonu. Znany mi dobrze numer. Pani miłym głosem poprosiła, abym jutro nie przyjeżdżała, bo wyniki poszły jeszcze do konsultacji. Czyli co? Obawa przed przyznaniem się do błędu? A może udowodnienie, że są tacy dokładni? Teraz wiem, że to był ich błąd, a może raczej niedopatrzenie czy efekt zwykłej rutyny. No cóż, kolejny tydzień czekania. Zgubiłam już rachubę, który. Wiem, jaki jest wynik. Zaczęłam przecież już leczenie. Kolejna chemia, chyba 6. czy 7., to już bez znaczenia. W międzyczasie powstały 3 nowe zmiany w miejscu piersi. Oczywiście tej samej. Nie mam zielonego pojęcia, jak i gdzie znajdują kolejne miejsca. Wciskają się kolejno między żebra, jakby chciały uniknąć chemicznego gradobicia. Są chytre i przebiegłe. Nie będę ich już mogła usunąć, nie ma takiej możliwości. Jestem nieresekcyjna, jak określają lekarze. To one będą się teraz panoszyć. To one wygrały walkę na poligonie, ale jeszcze nie wojnę. Będą następne starcia. Są. Widzę je, czuję fizycznie i namacalnie. Psychikę wyłączyłam na dłuższy czas. Tydzień szybko minął. W międzyczasie był wyjazd do Warszawy, ale o nim napiszę oddzielnie. W poniedziałek kolejna chemia. W tym tygodniu zniosłam ją dosyć dobrze. Tak będzie dalej. Kiedy czekałam na swoją kolej, mój lekarz prowadzący z radością obwieścił, że jest program lekowy na mojego raka. Biorę, Bez zastanowienia odpowiedziałam. To nie takie proste, ale będziemy robili wszystko, aby się udało, odpowiedział z uśmiechem. Do tej pory widzę jego błysk w oczach. No, wreszcie będę miała mój, na mojego raka lek. Przetrwam tę chemię, aby ją tylko dostać, aby się zakwalifikować do programu. Byłam rozpromieniona. Znowu moja huśtawka była w górze. Nie wiedziałam tylko, że tak szybko opadnie. Nadszedł czas odbioru wyniku. Jedziemy. Tym razem nie odbiorę go sama, choć bardzo chciałam. Była ze mną ona. Nie czekałyśmy długo, bo po odbiór wyniku jest wyznaczona godzina. Weszłyśmy do gabinetu. Nasz lekarz, ten pierwszy, u którego rozpoczynałyśmy leczenie, podał nam opis. Spojrzałyśmy na niego. Były dodatkowe oznaczenia receptorów. No i co, doktorze? Stanęło na moim, stwierdziła łagodnie Eliska. Tak, odparł z zażenowaniem. Nie był w komfortowej sytuacji. To on, na prośbę córki, wystąpił z oficjalnym pismem o rozszerzenie badań. A to nie jest komfort dla lekarza. No cóż, nie miał wyjścia. Tylko on nam pomógł w tym zakresie. Być może będzie miał z tego powodu kłopoty. Zrobił jednak to, co dla pacjentki było nieodzowne. Może darował mi trochę czasu? Pewnie tak. Pytałyśmy o wiele rzeczy. Starał się rzeczowo odpowiadać. Ale było to dla niego trudne i niezręczne. Myślę, że chodziło o lojalność lekarską. Nie będę już tego opisywała, bo wizyta była dość długa. W każdym razie została wymuszona wizyta u szefowej chemioterapii. Nie rozmawiał przy nas. Nie wiem, jakich argumentów użył. W każdym razie, kiedy wrócił do gabinetu, powiedział: proszę iść pod gabinet. Pani doktor was przyjmie. No to sukces. To bardzo mądra i światowa kobieta. Zna się bardzo dobrze na rzeczy. Z ostatniej wizyty u niej nie byłam zbyt zadowolona. To ona najpierw dała mi nadzieję, a potem gwałtownie odebrała. Wiem, procedury. Niestety bezduszne. Stwierdziłyśmy, że ja na rozmowę nie pójdę. Byłam bardzo zmęczona i głodna. Eliska czekała długo, w prawie pustej poczekalni. Ja w tym czasie zjadłam bardzo późne śniadanie i chłonęłam jesienne promienie słońca. Chciałam już wracać, owinąć się ciepłym kocem i zasnąć. Miałam dosyć dobijania się do kolejnych pokoi bez klamek. Ona nie dawała za wygraną. Czekała, choć z pewnością też miała już dosyć. Czas powoli się sączył jak w zepsutej klepsydrze. Z zadumy wyrwał mnie głos telefonu. Mamuś, musisz przyjść, bez ciebie lekarka nie będzie rozmawiała, oznajmiła z troską w głosie. Szybko, jak na mnie, zebrałam się i weszłam do gabinetu, zasapana, jakbym przebiegła część maratonu. Usiadłam, z trudem łapiąc powietrze. Spojrzała na mnie uważnie. Pamiętam panią, ale dzisiaj gorzej pani wygląda, powiedziała lekarka rzeczowo. Wiem, że już sporo informacji przekazał mój lekarz. Spokojnie czekałam na jej słowa, nie pytając o nic. Wiedziałam, że wszystkie pytania zostały już zadane albo będą zadane. Pani doktor była bardzo miła. Szukała rozwiązań, dzwoniła do wielu poradni, pytając o możliwość alternatywnego leczenia. Niestety, nie kwalifikowałam się. Bez zniecierpliwienia słuchała pytań, odpowiadała wyczerpująco na każde z nich. Byłam zdumiona jej reakcją. Nie pędził jej czas ani nerwy, choć nasze spotkanie stawało się coraz dłuższe. Padło pytanie o program lekowy, który wchodził w listopadzie 2022 roku. To chemia na mojego skorupiaka. Ożywiłam się bardzo. Może tutaj będzie szybciej. Wykonała telefon, w skrócie relacjonując mój przypadek. Niestety, nie kwalifikuje się pani. To jest program lekowy dla drugiej, trzeciej fazy. Pani to już chyba piąta czy szósta. Przykro mi, ale nic nie można z tym zrobić. Mówiła, wyjaśniając jeszcze dlaczego oraz jakie są procedury. Znowu pozbawiła mnie nadziei, a Raczej zrobiły to bezduszne procedury. Co to znaczy drugiej i trzeciej fazy? To dla pacjentek, które przyjęły 2 lub 3 linie chemii i nie przyniosły one rezultaty. To lek dla nich, które w zasadzie dopiero zaczęły swoją drogę leczenia. A ja, na którą kolejne linie chemii nie zadziałały i każda kolejna to loteria, zostałam pozbawiona skutecznego leczenia, mojego leczenia? 9 operacji na piersi, 3 na płuca, litry chemii spowodowały, że takim osobom jak ja państwo nie daje nadziei? To tak jakbym usłyszała kolejny raz. Pani, już dziękujemy. Tylko nie wiem za co. Po raz kolejny usłyszałam, że to nowotwór potrójnie ujemny z bardzo nietypowym i nieobliczalnym przebiegiem. Nietypowym? Czyli jakim? Takim rzadkim i nieprzewidywalnym? Tak, to wiem. Każdego roku to słyszę. Miałam nadzieję, że skoro on taki niezwykły, to się nim ktoś zainteresuje tak naprawdę, tak mocno. To tylko jedynie moje myślenie. Może ta unikalność powoduje, że szkoda na niego czasu, bo tak choruje mały procent osób. Dotarło jednak do mnie, że nie mogę tak myśleć. Zaczęłam kolejną walkę na linii frontu. Może małymi kroczkami. Pomimo, będę parła do przodu. Nawet wtedy, gdy będę się potykała i boleśnie upadała, wstanę i kolejny raz zrobię ten następny krok. Kiedy już opadnę z sił i góra przede mną będzie niemożliwa do pokonania, na krwawiących kolanach wdrapię się na nią i stając na chwiejnych nogach na szczycie usłyszę. Jutro będzie dobry dzień. Nie możesz go przegapić i zmarnować. Musisz go przeżyć razem z nim. Widzisz? Dałaś radę pokonać niemożliwe. Jutro też to zrobisz. To mój. To nasz kolejny dzień. Chwilę dla mnie i dla was. Nie, właściwie kolejność odwrotna. To nasz czas. To mój czas. To chwilę dla was i dla mnie. Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia. Ja powiem tak. Moja nadzieja nie umiera nigdy. Skąd Warszawa? Człowiek w trudnych, często i beznadziejnych sytuacjach szuka pomocnych sposobów. Czasami poza systemem. Najczęściej poza systemem. Nie jestem zwolenniczką takich rozwiązań. Zbyt dużo słyszy się o różnych szarlatanach. Znaleźliśmy, a właściwie córka z synem, znaleźli człowieka, lekarza, który może wspomagać leczenie. Moi bliscy przez cały czas poszukują wsparcia dla mnie. Oczywiście internet poszedł w ruch. O tym lekarzu pisano różnie. Pojawiały się nawet bardzo skrajne opinie. Przeczytałam też o specyfikach, które oferuje. Oczywiście są płatne i brak na nie oficjalnej zgody. Na wizytę z tym kontrowersyjnym specjalistą namawiali mnie najbliżsi. Co ci szkodzi spotkać się z nim, porozmawiać? Jak ci się nie spodoba, to na tym poprzestaniesz, mówili. Dla świętego spokoju umówiłam się na wizytę. Dla mnie było to duże wyzwanie, bo trzeba było jechać do Warszawy, a to duża logistyka. Nigdy nie wyobrażałam sobie, aby tam częściej jeździć. Jednak pojechałam dla świętego spokoju. Spotkanie było w poniedziałek. Chciałam, aby ten wyjazd był dla nas czymś więcej niż tylko wizytą w gabinecie. Pojechałyśmy już w sobotę. To były przepiękne 3 dni w stolicy. Okazało się, że jest ona wielkim i głośnym miastem. Cudowna pogoda sprzyjała naszym spacerom. Eliska pokazywała mi wspaniałe miejsca. Gwarny bulwar nad Wisłą, stare miasto z Zygmuntem na środku, zabytkowe i urokliwe zakątki Warszawy. Chłonęłam obrazy, zapachy miasta i chwile z nią. Byłam nienasycona. Zrobiłyśmy mnóstwo zdjęć na pamiątkę, aby nic nam nie umknęło. Co do wizyty, miałam sceptyczne nastawienie, czego jednak nie robi się dla spokoju najbliższych. Czekamy w poczekalni na swoją kolej, przyjemnie i przytulnie. Atmosfera bardzo miła. Uśmiechnięte, sympatyczne panie i ten wszechobecny, przepiękny zapach. Proszę, teraz panie, usłyszałam. Oczywiście zrobiłam dobrą minę, przyjazną. Umiałam to robić. Za biurkiem siedział, na moje oko młody mężczyzna. Proszę usiąść, usłyszałyśmy ciepły głos. Usiadłyśmy. Podałam dokumentację. Spojrzał na nią i na nas. Zapytał, kto kogo przywiózł? Odpowiedziałam bez wahania, zgodnie z prawdą. Córka, to jej pomysł. To widać, odpowiedział. Zastanawiałam się, gdzie widać. Przecież dobrze udawałam zadowolenie i zainteresowanie. A jednak doskonale wypatrzył, co było we mnie wewnątrz. Analizował dokumentację, odpowiadał na wszystkie pytania córki, aby była bardzo dociekliwa i świetnie przygotowana. Nie czułyśmy w nim żadnego zdenerwowania czy zniecierpliwienia. Tłumaczył wszystko, wspierając się obrazami w komputerze. Zaproponował mi dwa specyfiki. Kwas salinomecyny i DCA w formie wlewów co 2 tygodnie. Niczego nie obiecywał, do niczego nie zmuszał i niczego nie namawiał. Wyjaśnił, że on może spowolnić proces łączenia się komórek nowotworowych w guzy. Mogą być bardziej leniwe. Chodziło o komórki macierzyste. Wysłuchałam z uwagą tego, co mówił. Było to interesujące i rzeczowe. Znałam też koszty. Na zakończenie spotkania powiedział: proszę się zastanowić, przemyśleć, poczytać i spokojnie podjąć decyzję. Eliska już wiedziała, jak ta decyzja powinna wyglądać. Ja nie do końca. Sam specyfik był obiecujący. Oczywiście poczytam jeszcze w internecie, ale ta droga, intensywność wyjazdów, sama logistyka była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Wiedziałam, że w tym względzie muszę liczyć na rodzinę. Rozumiałam, że zrobią dla mnie wszystko, ale nie chciałam ich aż tak bardzo angażować. Tak bardzo chciałam być samodzielna, ale zdawałam sobie sprawę, że samodzielne wyjazdy do Warszawy są poza moim zasięgiem. I co, mamuś, jesteś zadowolona z wizyty? Widzę, że chyba nie bardzo, wyrwał mnie głos zamyślenia. Jestem, Elisko, nawet bardzo. Był rzeczowy, spokojny i do niczego nie namawiał. To były jego propozycje. Tym zyskał moją przychylność, odpowiedziałam. Jaka jest twoja decyzja? Będziesz to brała? Przecież wiesz, że będziemy z tobą jeździć. Tym się wcale nie martw, tylko się zgódź. To może być naprawdę dobre. Dobrze, Elisko, daj mi się zastanowić. Chodźmy teraz coś fajnego zjeść, odpowiedziałam spokojnie, ale stanowczo. Oczywiście znalazłyśmy fajną knajpeczkę z nieznanymi dla nas potrawami. Zamówiłyśmy każda coś innego, aby wymienić się smakami. Były dla nas nowością. Z pewnością będziemy próbowały łączyć różne smaki w domu. Nie wiem, czy nam się to uda, ale będziemy próbowały. To był cudownie spędzony czas. Czas tylko dla nas. Miałam się nad czym zastanawiać. W drodze powrotnej, jak zwykle, złapała nas głupawka. Robiłyśmy głupie miny, żartowałyśmy i śmiałyśmy się do łez. Ja nawet zrobiłam pokaz mody. Czas szybko mijał. Nie myślałam o chorobie. Podziwiałam piękne krajobrazy. Choroba była poza mną. Jestem w domu. Zdałam pozostałym relację. Pytali. I co, jaka jest twoja decyzja? Nie wiem. Dajcie mi czas. Wiedzieli, że naciski w moim przypadku na nic się nie zdadzą. To miała być moja, tylko moja decyzja. Nie było mi łatwo. Odległość, koszty, zaangażowanie całej rodziny powodowały duży dyskomfort, choć wiedziałam, że zrobią dla mnie wszystko. Pomimo. Umówiłam pierwszą wizytę w Warszawie. Całe szczęście, że można w soboty. Rodzina odetchnęła z ulgą. Ja niestety wciąż miałam obawy. Chciałam i chcę być samodzielna i samowystarczalna. W międzyczasie szukałam informacji o specyfikach, które zaproponował mi warszawski lekarz. Salinomecyna. Literatura i badania okrzyknęły ją koniem trojańskim w leczeniu nowotworów. Niestety, cały czas pozostaje w fazie badań. U nas w Polsce niemożliwa do podania. Zakaz. Rozmawiałam z naukowcami, nawet mi się to udało, którzy robią takie badania na skalę światową. Przeczytałam wiele naukowych artykułów. To było coś wielkiego dla mnie, moja nadzieja. Cytat. Ktoś kiedyś napisał, że macierzyste komórki nowotworowe to posłańcy śmierci. Czekają w ukryciu, by zaatakować, a jak już do ataku dojdzie, to nie ma przed nimi ucieczki. Zmienić to mogą badania prowadzone przez zespół profesora Adama Chuszczyńskiego z Wydziału Chemii, między innymi odkrycia dokonywane przez doktora Michała Antoszczaka. Jego przeciwnowotworowe konie trojańskie mogą okazać się skuteczną bronią w walce z rakiem. Reasumując, wyczytałam, że salinomecyna jest aktywna w wielu rodzajach nowotworu. Może okazać się przełomem w terapii nowotworów chemioopornych. Kwas DCA może również niszczyć komórki rakowe. Obiecujące informacje. Cieszyłam się. Pomoże mi, myślałam. Niestety, moja nadzieja szybko ostygła. W Polsce nikt pani tego nie zleci i nie poda, usłyszałam. U nas specyfik nie jest dopuszczony. Jest w fazie badań pozaustrojowych. No to jak? Skoro daje takie rezultaty w badaniach, to dlaczego? Myśli kołatały się w mojej głowie. Byłam przyzwyczajona do porażek. No cóż, za parę ładnych lat może inni skorzystają z tego specyfiku. Oby doczekali. Ja już podjęłam decyzję. Będę próbowała. Nasz pierwszy wyjazd do stolicy po nadzieję. Byłam trochę zdezorientowana, bo nie wiedziałam, co i jak. Obawy okazały się płonne. Przemiłe panie, życzliwa atmosfera. Usiadłam w fotelu. Całe szczęście, że mam port, więc nie trzeba było szukać uciekającej lub pustej żyły. Opisano mi, jakie mogą być skutki. Drżenie mięśni, złe widzenie, mroczki w oczach. Taka reakcja może, ale nie musi nastąpić, powiedziała pielęgniarka. Znając siebie, wiedziałam, że będę miała je wszystkie. Tak też było. Bardzo dziwne uczucie i niezbyt przyjemne, ale przyjemności były przed nami. Szykował się cudowny wieczór. Krótki spacer, obiadek i wizyta w teatrze Szóste Piętro, mieszczącym się w Pałacu Kultury. To prywatny teatr Michała Żebrowskiego. Szłyśmy na komedię Piękna Lucynda z doborową obsadą, którą znam tylko ze szklanego ekranu. Aktorzy na wyciągnięcie ręki. Siedziałyśmy bardzo blisko sceny. Całą rzeczywistość zostawiłam poza zamkniętymi drzwiami teatru. Świetna komedia. Śmiałyśmy się do rozpuchu. Po zakończeniu zrobiłyśmy sobie sesję zdjęciową na ściance. Był przepiękny wieczór. Spacerkiem wracałyśmy do hotelu, podziwiając Pałac Kultury rozświetlony różnymi barwami oraz inne pięknie oświetlone wieżowce. To było jak magia pełna kolorów, zapachów lata i szemrzącej wody w fontannie. Już wiedziałam, że bez Warszawy nie będę mogła żyć. To ona przykuwała mnie do siebie mówiąc – musisz do mnie przyjeżdżać. Czekają na ciebie różne niespodzianki i przemiłe chwile. Słyszałam to w swojej głowie. Obiecuję, że tak będzie. Tak będzie co 2 tygodnie. Więc do spotkania. Listopad 2022 roku. Jesteśmy dzisiaj z kolejną wizytą w Warszawie. Cieszę się, bo to już nasze 10. spotkanie w instytucie i stalinomecynę mam w gratisie. To taki prezent, mówię. Musimy przyjechać na kolejny 10. wlew, który będzie gratisowy. To taki bonus, mówiłyśmy z uśmiechem. To dla mnie jako bodziec. Muszę dotrzymać słowa i chcę kolejnego prezentu. To takie miłe. Zatem przed nami kolejne wyjazdy. Coraz łatwiej rozmawia mi się z Eliską o odejściu, ceremonii, o mojej prośbie. W drodze do stolicy, a jedzie się dosyć długo, rozmawiałyśmy o tym zupełnie już bez nerwów z jej strony i stresów. Nie cierpię czerni i żałobnej trąbki, mówiłam spokojnie. Słuchała w milczeniu. Wiem, że było to dla niej bardzo trudne. Chcę ładnie wyglądać w moich włosach, ładnym makijażu i z uśmiechem na twarzy. Z pewnością w żadnych ciemnych kolorach. Coś przygotuję. Na rękach delikatne rękawiczki. Mam wyglądać, jakbym tylko zasnęła na chwilę. No, na dłuższą chwilę. Chcę, aby czerń nie dominowała. Może nie czerwień czy róż, ale dobre, pozytywne kolory. Chciałabym, aby w mojej obecności wspominać fajne, śmieszne chwile. Żadnych rozpaczy, szlochania czy ogromnych łez. Oczywiście można ich trochę uronić, bo oczy mają mieć blask, mówiłam spokojnie, obserwując jej twarz. Wiem, że to bardzo trudna prośba i jeżeli się nie uda, to nic się nie stanie. Słuchała w milczeniu. Po chwili dołączyła do rozmowy zwyczajnie, jakby o zwykłych rzeczach. Uczyłam ją tego długo. Mamuś, zabiorę odrobinę ciebie do siebie, stwierdziła. Naprawdę chcesz? Zapytałam ze zdumieniem. Tak, oczywiście chcę, abyś zawsze była ze mną i przy mnie, odpowiedziała z zapytaniem w oczach. No dobrze, jak chcesz, ja i tak zawsze będę z wami, odpowiedziałam. Rozmawiałyśmy jeszcze o szczegółach. Bardzo cieszyłam się, że już mogłyśmy o tym rozmawiać spokojnie. Każda z nas myślała, wiedziała i chciała, aby był to odległy czas. Niech tak będzie, bo nigdy nie wiadomo, co fajnego nam się jeszcze przydarzy. Jutro? Za miesiąc? Za rok? A plany mamy przecież świetne. Kolejne wyjazdy do Warszawy, wspólne obiady, radosny uśmiech wszystkich wnucząt. Ciepło płynące od nich, wspólne uroczystości i święta z całą rodziną. To jest teraz dla nas ważne. Tak nauczyłyśmy się. Właściwie uczymy się wszyscy żyć. Tu i teraz. Niestety, dzisiaj nie udało nam się zarezerwować stolika w naszej ulubionej, świetnej, malutkiej restauracji z pysznym jedzonkiem w mozaice. Wszystkie miejsca były zajęte. Szkoda, bo miałyśmy jasno skrystalizowane plany, co każda z nas zje nowego. No cóż, plan to tylko plan. Powstał nowy. Na dworze okropnie zimno, więc ze spaceru nici. Pojechałyśmy do hotelu, aby się trochę rozgrzać i zaplanować, co dalej. Uwielbiam to nasze nic nie robienie. Wtedy na bieżąco robimy, co chcemy. Tak było i tym razem. Ze względu, że było naprawdę bardzo zimno, nie wybrałyśmy się nawet na krótki spacer. Wynalazłyśmy kolejną małą knajpkę blisko hotelu z nowymi dla nas smakami. Te wyjazdy to dla nas poznawanie za każdym razem czegoś nowego. Kolejny nasz rytuał. Tak było i tym razem. Zarezerwowałyśmy stolik. Oczywiście w drodze do knajpki musiałyśmy przejść przez Zarę. Uwielbiam białe koszule, więc kupiłam sobie kolejną w innym fasonie, ale również super i przecenioną. Eliska kupiła w przecenie ciepłą zimową kurtkę. Bardzo ładnie w niej wyglądała. Nadszedł czas na nasz stolik. Zasiadłyśmy wygodnie. Wybrałyśmy miejsce przy szklanej witrynie. Wertowałyśmy kartę dosyć długo, bo było mnóstwo potraw dla nas nieznanych. Pani kelnerka, bardzo miła dziewczyna, co jakiś czas pytała, czy już może przyjąć zamówienie. Nie mogłyśmy się jednak na nic zdecydować. No, wystarczy, mamuś, zastanawiania się. Musimy już coś wybrać, powiedziała stanowczo Eliska. Ona zawsze była bardziej zdecydowana niż ja. Oczywiście wybrałyśmy różne dania, aby się nimi dzielić. Były dla nas to nowe połączenia smaków i składników. Podczas oczekiwania na jedzenie obserwowałam ludzi pędzących za oknem po chodniku. Wszyscy opatuleni, szybcy, patrzący pod nogi, wyglądali niesamowicie, jak zjawy w świetle ulicznych latarń. Zastanawiałam się, dokąd tak się spieszą, co myślą. Pędzą, bo zimno ogarnia całą postać. To tak samo jak my przemykałyśmy szybko chodnikiem, ukradkiem spoglądając na witryny sklepów i restauracji. Oni pędzą opatuleni, a my siedzimy w ciepełku, napawając się swoją obecnością. Wreszcie są nasze dania, śliczne i pachnące, aż szkoda niszczyć ich konstrukcji. Przez chwilę cieszyłyśmy oczy kunsztem kucharza, by za moment zabrać się do delektowania potraw. Każdy kęs to nowy smak, dziwne połączenia. Z pewnością będzie próba powtórki w domu. Mnie zapewne się nie uda, ale jej na pewno tak. W trakcie jedzenia planowałyśmy, co będziemy robiły dalej. Dzisiaj jest okropnie zimno. I wiatr smaga po twarzy, więc nigdzie nie będziemy szły, mówiłam. W sklepach widziałyśmy obłęd ludzi, potykających się o siebie. Każdy jak w transie chodził od stolika do stolika, od stoiska do stoiska, nie zważając na innych. Poszturchiwanie i tłum to nie dla nas, więc wieczór spędzimy w pokoju. Kupimy sobie maseczki na twarz i pod oczy. Zróbmy sobie takie nasze małe spa, zaproponowałam. Świetny pomysł, odpowiedziała z błyskiem w oczach. Gdy będziemy wracały, to kupimy sobie coś fajnego, odpowiedziała. Wybór kosmetyków był ogromny. Szybko zdecydowałyśmy, co chcemy i prędko poszłyśmy do pokoju. Było ciepło i przyjemnie. Kolejne łyki ciepłej herbaty rozpływały się powoli po naszym ciele, rozgrzewając jego najdalsze zakątki. Ogarnęło nas błogie lenistwo. Przygotowałyśmy maseczki i położyłyśmy się na łóżkach. Och, jak było cudownie, lekko, w zapomnieniu liczyła się tylko ta obecna chwila. Chwila rozkoszy i nudy. Nie musiałyśmy nic mówić. Wiedziałyśmy, że jesteśmy razem. Czułam jej obecność i troskę. Wieczór zakończył się bardzo przyjemnym relaksem. Naszym wspólnym relaksem. Ciekawa jestem, ile lat mi ubyło po tej maseczce. Niedziela tradycyjna. Stare miasto, Zygmunt, no może dzisiaj bez Magdy, restauracja Magdy Gessler. Był przepiękny, słoneczny dzień. Wystawiałyśmy twarze do ciepłych promieni słońca. Mijałyśmy setki ludzi, leniwie spacerujących traktem starego miasta. Mamuś, patrz, wieża widokowa. Z jej szczytu będzie przepiękny widok na całą Warszawę, powiedziała, spoglądając na mnie. Z pewnością warto go zobaczyć. Idź, ja zaczekam, odpowiedziałam stanowczo. Poszła, oglądając się na mnie. Po chwili zawróciła. Mamuś, chodź, będzie przepięknie, mówiła ciepło. Damy radę, ty dasz radę, mówiła dalej. Długo się wzbraniałam, bo to dla mnie ogromny strach i paniczny lęk. Boję się, nie dam rady, upierałam się, patrząc na malutkie postacie na wieży. Ogarnął mnie paniczny lęk z jednej strony, a z drugiej pomyślałam sobie, że tyle walczę, tyle wyroków usłyszałam i daję radę, więc ze schodami nie dam rady? Byle wieża widokowa mnie pokona? Może już nigdy nie będzie mi dane oglądać takich widoków. Bierz się, Boguśka, w garść. Co to dla ciebie taka wieżyczka? Osiągasz wyższe szczyty, mówiłam sama w duchu. Chodź, idziemy, powiedziałam szybko, aby nie zmienić zdania. Niech to już będzie poza mną. Przecież przez cały czas oswajam strach, mówiłam. Popatrzyła na mnie z pytaniem w oczach. Odpowiedziałam jej tym samym gestem. Idziemy. Dasz radę, na pewno. Ja będę za tobą, mówiła ciepło i z troską w głosie. Weszłam do środka. Mały półmrok i chłód starych murów. Głęboki oddech, który zabijał strach. Spojrzałam do góry. Wąskie, strome i zimne schody. Weszłam na pierwsze stopnie i kurczowo złapałam się za cienką i zimną poręcz. Jej chłód przenikał do najmniejszej komórki mojego ciała. Kurczowo trzymałam zimną stal, powoli pokonując kolejne wąskie i kręte schody wieży. Tylko nie patrz w górę ani w dół, myślałam. To stwierdzenie wciąż trwało w moich myślach. Nie mogłam ani na moment o nim zapomnieć. Słuchałam go jak mała dziewczynka, miarowo podchodząc w górę. Jeszcze jeden. Kolejny stopień, kolejny. Już chyba zaraz szczyt. Chłód ścian orzeźwiał mój umysł. No, jeszcze jeden zakręt i już koniec. Czas jakby się zatrzymał. Każdy krok, każdy stopień to wielki wysiłek. Mniej fizyczny, bardziej psychiczny. Ostatni stopień, wysoki próg i jestem już na platformie widokowej. Mocno przywarłam plecami do ściany, z daleka od barierek, koło których spacerowali turyści. Tutaj duzi, w rzeczywistości, a nie jak widziani z dołu. Mali i nierzeczywiści. Głęboki oddech i małe kroczki do przodu. Eliska przyglądała mi się z uwagą i niepokojem. Wiedziałam, że była dumna ze mnie. Dałam radę. Przezwyciężyłam lęk, strach i ból. Czując jej ciepło, trzymałam się kurczowo jej ręki. Widok był cudowny. Przepiękna panorama całej Warszawy. Cudowne promyki słońca łaskotały nasze twarze. Powoli mój uścisk malał. Byłam coraz pewniejsza i śmielsza. Szłam powoli, coraz bardziej zbliżając się do barierek. Są, mam je. Mocno ściskam chłodny metal. Patrzę w dół. Maleńkie postacie tłumnie przemierzają świątecznie przystrojone stare miasto. Jest cudownie. Robimy sobie selfie z wielką perspektywą za nami. Pomyślałam sobie, że to może jakiś znak. Pokonałam strach i ból, a w podzięce przepiękna perspektywa, odległa panorama, cudowne, ciepłe promyki słońca. To może moja przyszłość, moje kolejne tygodnie, miesiące, lata życia. To moje kolejne pełne niespodzianek przeżycia. Dzisiejsze, jutrzejsze. Czy mogę się ich pozbawić? Nigdy, bo nie wiem, co przyniesie kolejny dzień, jaką niespodziankę mi szykuje. Mimo dużego zmęczenia wracałyśmy do domu z nowymi aniołami i nową nadzieją. Szczęśliwe, dumne, bo obie pokonałyśmy strach. Wracałyśmy z nową nadzieją i aniołami. Grudzień 2022 roku. Szykuję się do kolejnego wyjazdu do Warszawy. Pogoda okropna, zimno, mglisto i ślisko. U nas spadł śnieg i droga była bardzo trudna. Jechaliśmy tym razem z synem, jak po lodowisku. Samochód ślizgał się po drodze. Krzysiu jechał bardzo ostrożnie, aby nas nie ściągnęło do rowu czy na pobliskie drzewa. Za Bolkowem było już okej. To inny świat, to inny klimat. Jakby odgraniczony grubą kreską. U nas zima, a za nią wiosna. Droga w miarę dobra, aż do samej stolicy. Dzisiaj jestem w sali z młodymi ludźmi. Cisza, jak makiem zasiał, aż w uszach dzwoni. Młodzi, oczywiście zatopieni w telefonach. Nikt się nie odzywa, nikt nie patrzy na siebie. Są w innym, wirtualnym świecie. Co się dziwić, to współczesny świat młodych. Zatopieni w ekranach swoich telefonów, nieobecni, wirtualni. Dziwne czasy. Są tu, ale jakby obok siebie. Trudno mi się przyzwyczaić. Też siedzę cichutko jak myszka pod miotłą, aby ich nie obudzić, aby brutalnie nie wyrwać z ich wirtualnego świata. Sen na moment został przerwany. Młodzi zaczęli rozmawiać. Ciekawa rozmowa o życiu, nadziejach, optymizmie i tym, co się dzieje tu i teraz. Mówili o padającym za oknem śniegu, zamkniętych ulicach z powodu jakiegoś przemarszu. Nagle, jakby za dotknięciem zaczarowanej różdżki, nagle znowu cisza. Znów zatopieni w swoich telefonach. Cisza. Może znowu za chwilę usłyszę ich głos. Może to ich ucieczka od rzeczywistości do świata, który sami sobie wybierają? Na mnie działa już płyn, który sączy się leniwie do moich żył. Coraz gorzej widzę. Drga cały organizm. Na siłę przytrzymuję drgające ręce i nogi. Nazywam to totalną trzęsawką. Dziwne uczucie. Mam nadzieję, że będę mogła w miarę dobrze funkcjonować. Oprę się na silnym ramieniu mojego Krzysia i udamy się do naszej ulubionej knajpeczki na obiad. Stolik oczywiście wcześniej zarezerwowany. Ciekawe, co sobie wybierzemy. Kończę na ten moment pisanie, bo coraz gorzej widzę. Mroczki w oczach nie pozwalają mi widzieć dobrze liniatury, a trzęsąca się ręka wzbrania się przed pisaniem. Stan jak zawsze. Pijana matka, wspierająca się na ramionach dzieci. Tak czasami to wygląda po wlewach. Tak mogą odczytywać to ludzie, patrzący na nas z boku. Pewnie też tak bym pomyślała. Nareszcie koniec. Trzęsawka trwa, ale staram się za wszelką cenę ją opanować. Drgania każdego mięśnia. Ukradkiem spoglądam na Krzysia. Udaję, jak zwykle, że mi wierzy. Wspieram się na jego ciepłym i silnym ramieniu i idziemy na obiad. Stolik już na nas czeka. Usiedliśmy wygodnie w tłumie ludzi, ale jakby tylko we dwoje. Nikt i nic nas nie obchodziło. Nie potrafiły mi zepsuć tych chwil nawet bardzo głośne rozmowy i rubaszne śmiechy. Moją uwagę przykuli ludzie siedzący nieopodal nas. Wcześniej urodzeni, to znaczy starsi, może mieli po 50-60 lat. Co chwilę dyskretnie zerkałam w ich stronę. Stanowili piękną parę. Od czasu do czasu stykał się ich wzrok, a wtedy twarze ich promieniały. Kiedy jedli, to jakiś czas niby niechcący, niby mimochodem dotykały się ich dłonie. Wtedy, jak zakochane nastolatki na pierwszej randce, szybko odsuwali je od siebie. Spuszczali wzrok i w skupieniu jedli dalej. Piękny widok. Nie mogłam się na nich napatrzeć, a musiałam to robić dyskretnie, aby nie spłoszyć ich zauroczenia, a może miłości? Kiedy skończyli jeść, ich dłonie delikatnie i powoli splatały się ze sobą. Niby liany oplatające pnie drzew. Już nie ukrywali tego. Patrzyli na siebie, czując ciepło i drżenie swoich rąk. To niespotykane w dzisiejszych czasach, ale tym samym jeszcze bardziej przepiękne i niezwykłe. Zamówiliśmy dla siebie nowe dania. Delektowaliśmy się ich smakiem, nierzeczywistością i swoim towarzystwem w gwarnym tłumie, ale odizolowani od innych. Sami sobą. Uwielbiam takie chwile. To był dobry wyjazd. To był dobry dzień. Pomimo. Kolejne cykle chemii. Co drugi dzień znoszę w miarę dobrze. Każda z namaszczeniem wyjmowana z opakowania tabletka znika w mojej buzi. Może się uda tak na całość, tak na full wygrać do końca walkę, a nie tylko bitwę. Mam dopiero za miesiąc wyznaczoną wizytę w poradni radiologicznej we Wrocławiu. Długo, ale dla mnie czas już inaczej płynie. To tylko miesiąc, to tuż, tuż. W poczekalni nie było zbyt dużej kolejki do mojego gabinetu. Cierpliwie czekałam na swoją kolej. Przecież znakomicie to znam. Obserwowałam jak zwykle otaczających mnie ludzi. Jedni byli spokojni, inni nerwowo kręcili się na twardych krzesłach, jeszcze inni spacerowali w tą i w tamtą stronę, przemierzając wąski korytarz. Nareszcie wyświetlił się mój numer. Weszłam z uśmiechem. Chyba to był już mój odruch bezwarunkowy. Myślę, że nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy. Proszę usiąść, usłyszałam ciepły głos lekarza. Już wiedziałam, że to będzie miła wizyta. Ciepły, empatyczny lekarz analizował moje dokumenty. Dostała już pani sporą dawkę promieni radio. Spróbujemy się zastanowić, co dalej, mówił patrząc na mnie. Czytałam o brachyterapii, może ona będzie dla mnie? Spytałam. Niestety nie, zmiana nie jest w odpowiednim miejscu. Muszę to wszystko skonsultować z kolegami radiologami i brachyterapeutami. Proszę dać mi parę dni. Komisyjnie zastanowimy się i postanowimy, co dalej. Zrobimy wszystko, aby pani pomóc. Proszę czekać na telefon. Zadzwonię, powiedział na zakończenie. Wyszłam spokojna, jak zwykle pełna nadziei, kolejnej nadziei. Nauczona doświadczeniem, nie czekałam z utęsknieniem na telefon. Mogło to być przecież długo. Bardzo się myliłam. Zgodnie z obietnicą lekarz szybko zadzwonił. Proszę dać mi jeszcze trochę czasu. Konsultujemy pani przypadek. Proszę czekać na telefon. Zadzwonię jak najszybciej i przekażę decyzję, powiedział. Nie czekałam ze zniecierpliwością. Wiedziałam, że zadzwoni. W międzyczasie kontynuowałam chemię. Lekarz zwiększył mi dawkę, bo jako tako dawałam radę i wyniki miałam poprawne. Powiedziałam, że dam radę, też ze zwiększoną. Jakże się jednak myliłam. Dzwoni telefon, patrzę na numer. Wiem, że to obiecana rozmowa. Dzień dobry, dzwonię zgodnie z umową. Zdecydowaliśmy, że w pani przypadku spróbujemy kolejnej radioterapii. Mimo, że pani ją już przyjmowała. Trzeba spróbować jeszcze raz, mówił spokojnie. Dziękuję, doktorze, za informację. Ale czy właśnie w moim przypadku nie będzie to zbyt ryzykowne? Pytałam. Przecież ja nie mam już piersi ani mięśni, tylko pergaminową skórę, żebra i płuca, dodałam. Trzeba rozważyć zyski i straty. Zyski, które mogą być, no i straty, które są wpisane w ryzyko. Trzeba wybrać. Umówiłem panią w zakładzie radioterapii w pani miejscowości. Wszystko przekazałem lekarzom. To nasi specjaliści. Proszę być dobrej myśli i nie tracić nadziei, powiedział na zakończenie. Wierzyłam mu bardzo. Bardzo tego chciałam. Poszłam na wyznaczoną wizytę. Młoda, miła pani doktor wiedziała już wszystko. Wyjaśniła mi za i przeciw, drogę leczenia i skutki uboczne radioterapii, które mogą wystąpić. Długo ze mną rozmawiała, bez zniecierpliwienia i presji czasu. Spytałam, czy promienie nie uszkodzą już i tak zmasakrowanych płuc, bo przecież są prawie na wierzchu. Pomyślała chwilę i powiedziała. W pani przypadku zrobię wyjątek. Co prawda napromieniowanie na wdechu robimy tylko po lewej stronie, aby chronić serce, ale u pani zrobimy to również po prawej, aby ochronić płuca. Proszę się nie denerwować, mamy na to swoje sposoby, aby napromieniowanie było jak najbardziej bezpieczne. Zrobimy tomograf, a technicy nauczą panią odpowiednio oddychać, powiedziała z uśmiechem. Byłam dla niej ważna, urosły mi skrzydła u ramion. Faktycznie, trzeba było nauczyć się oddychania, nie było to łatwe. Długo i cierpliwie mnie uczyli. Wreszcie potrafię, umiem, dam radę. Wyznaczono mi termin pierwszego zabiegu. Wiedziałam, że będę tu codziennie przychodziła przez 5 tygodni. Doskonale wiedziałam, jak będzie. codzienny rytm wyznaczony promieniami. Przecież to już przeżyłam i doskonale znałam drogę, budynek i ludzi. Cykl zaczyna się powtarzać. Gdy nabieram powietrza do płuc, czuję, jak żebra mi się rozsuwają, a mięśnie usiłują wedrzeć się między nie. Dla mnie to duży ból, ale dam radę. Coraz dłużej mogę wstrzymać oddech. W głowie już się tak bardzo nie kręci. Nabieram wprawy. Okazało się, że moja terapia będzie trwała o tydzień dłużej, czyli przez 6 tygodni. Oczywiście, jeśli moje ciało na to pozwoli i da radę. Denerwuję się coraz częściej. Mam coraz mniej siły. Szybko się męczę, a jestem przyzwyczajona do swojej aktywności. Moi lekarze mówią, że muszę być bardzo tolerancyjna i wyrozumiała wobec siebie. Ja to wiem, ale jest to niezmiernie trudne. Aby tak zwolnić, gdy się jest w ciągłym biegu, w szybkim biegu. Jestem przez cały czas na zwiększonej dawce chemii. Coraz gorzej mi ją znosić. Myślałam, że tabletki są lepsze i łagodniejsze. To nie jest tak. Palący żołądek, ból brzucha i najmniejszych mięśni, zawroty głowy, wymioty i okropne nudności. Nie chce mi się jeść. Na samą myśl o jedzeniu aż się zdrygam. Chemia i radio to trudny dla mnie duet. To trudny dla mnie czas, ale dam przecież radę, jak dotychczas. Szykuję się do kolejnego wyjazdu do Warszawy. O tym teraz tylko myślę. Świąteczna stolica, nocleg w naszym ulubionym hotelu i radość w oczach Julki, najmłodszej wnuczki, córki od Eliski. Ona tak uwielbia z nami jeździć. Mamy już cały wspaniały plan. Tym żyję i odmierzam dni. Tylko niech nie będzie gorzej. Wymyśliłam sobie i już to widzę, że kupię dla naszej trójki świąteczne piżamy. I wspólnie, pod ciepłą kołderką, będziemy czytać, rozwiązywać zagadki, nic nie robić. Uwielbiam to nasze określenie. Rano zjeść spokojnie śniadanie i wędrować świątecznym traktem Starego Miasta. Czekam na ten wyjazd. Julia też. Plan planem, a życie życiem. Jest mi coraz gorzej. Już wiem, że piżam nie kupię, więc może z pewnością śmieszne świąteczne skarpety? 6 nóg, 3 pary stóp odtańczą dziwny taniec radości, leżąc wygodnie na łóżkach. Uwielbiamy się przecież wygłupiać i śmiać do rozpuchu z byle powodu. Już słyszę perlisty śmiech Julki. Na 2 dni przed wyjazdem pokonały mnie skutki chemii. Sponiewierały mnie okrutnie. Nie mogę się ruszyć, bo tracę równowagę. Ból panoszący się w całym ciele i te ciągłe nudności. Weź się w garść, Boguśka. Przecież za 2 dni piękna przygoda. Weź się w garść. Wszystko zaplanowane. Przecież na samą myśl o wyjeździe świecą ci się oczy. Nie marudź, Boguśka. Słyszałam, jak własne słowa dudnią w moim umyśle. Zamykam oczy. Głęboko oddycham. Nie myślę o swoim ciele. Wśród świątecznych dekoracji miasta jestem poza nim. Niestety, ten wybieg się nie udał. Kolejnej dawki chemii nie wzięłam. Nie dałam rady z nią walczyć. Pokonała mnie. Bezwzględna i okrutna. Mam nadzieję, że dla niego też. Nie zobaczymy świątecznej Warszawy, ale będziemy się snuły traktem Starego Miasta w pierwszych dniach nowego roku. Taki jest nasz kolejny plan. Tym razem się uda i będziemy świętować nowy rok razem z Zygmuntem na środku Starego Miasta. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Mój organizm się trochę normuje. Chemii nie biorę. Muszę odpocząć i dojść na swój sposób do siebie. Muszę. Pomimo. Moje imieniny grudniowe miały być w Warszawie przy pysznym obiadku. W następnym roku tak będzie. Dzisiaj jest piękny dzień. Moje imieniny. Tak właściwie to imienin nie obchodzimy, ale życzenia zawsze są. Moi najbliżsi zawsze o nich pamiętają, więc i tym razem co jakiś czas słyszę dzwonek telefonu. Piękne życzenia składane osobiście dostaję od wnucząt, córki, syna, synowej i zięcia. Od męża stacjonarnie. Czułam się spokojna i było mi bardzo miło. Słyszę ich głos w telefonie. Widziałam ich uśmiechnięte oczy pełne miłości. Tak mocno ich kocham i tak bardzo się o nich boję. Położyłam się, przykryłam kocem i usilnie zmuszałam się, aby choć na chwilę zasnąć. Potrzebowałam tego jak tlenu. Mocno zaciskałam oczy, liczyłam baranki. Nic to nie dało. Czułam, że muszę się zdrzemnąć, ale organizm przewrotnie mówił, że na to nie pozwoli. Paskudnie się ze mną obchodzi. Mimo, że nie mogłam zasnąć, odpoczywałam i dochodziłam do siebie. Z nicości wyrwał mnie dzwonek domofonu. Musiałam wstać. Nie pytając, kto tam, nacisnęłam przycisk otwierający drzwi do klatki. Nigdy obcych nie wpuszczam, jeśli nie wiem kto, ale tym razem nie miałam siły pytać. Niech wchodzi kto chce. Teraz wiem, kto chciał. To oni z życzeniami. Mój mąż mówi, że przy dzieciach dostają szwunku. Tak, tak było i tym razem. Sen, zmęczenie i niemoc gdzieś umknęły. Teraz byłam ja, pełna sił, pomimo. Za każdym ich ciepłym uściskiem wracały mi siły. Byłam jak naelektryzowana, pełna sił, wigoru i niepamięci. Moja Julka, Klara, Maja i Wiktor, moje wnuczęta dające mi chęć do życia, siłę do pokonywania tego czegoś. Nie chcę o tym głośno myśleć i tego nazywać, bo wtedy udaję, że jego nie ma. Pełna chata. Wiem, co to znaczy i czym jest dla mnie. Cudownie spędzone popołudnie. Te głosy. Babciu, mamuś, Bogusik. Tylko Ilonka tak do mnie mówi. Słyszę bardzo często w swojej głowie, zwłaszcza wtedy, gdy zaczynam mieć wszystkiego dosyć. Dzieci i dorośli wokół mnie. Czy mogę pozbawić się takich chwil, takich oczu pełnych wiary, mówiących? Daj radę, dasz radę, przecież potrafisz. My znowu przyjdziemy do ciebie następnym i następnym razem. Czekaj na nas, bo nigdy nie wiesz, kiedy wpadniemy na dłużej lub tylko na krótką chwilę. Dlatego muszę być i czekać na nich, choć potem opadam z sił, ale warto. To takie piękne uczucie, więc czy mogę się go pozbawić, poddając się? Kolejne dni radioterapii i chemii. Do chemii jestem już przyzwyczajona. Co 2 dni dawka. Wiem, co po niej może się dziać, ale zbytnio się tym nie przejmuję, nie analizuję, nie czuwam, bo i po co. To kolejne dni, raz lepsze, raz trudniejsze. W parze z radioterapią trochę trudniej, bo się czasami nakładają skutki uboczne. Chemia co 2 dni, radio codziennie. Taki mam teraz rytm życia. Powoli wpada mi to w nawyk. To taka rutyna. Czuję się jak zaprogramowany robot. Coraz lepiej rozpoznaję szmer maszyny wysyłającej promienie. Raz szemrze, raz buczy, a innym razem bezgłośnie przesuwa się po moim ciele. Od czasu do czasu czuję chłodne powiewy powietrza. Pewnie mnie chłodzi. Oto rytuał kolejny. Przychodzę do poradni, skanuję swój kod i siadam w kolejce. Słucham, o czym rozmawiają ludzie, młodzi i starsi, ale temat jest ten sam – choroba. Wiem, że każdy musi się wygadać. Pacjenci chcą, by ich wysłuchać, więc ja też słucham z uwagą, od czasu do czasu przytakując i kręcąc głową ze zrozumieniem. Z jednostajności wyrywa mnie głos. Pani Bogusława, proszę. Wstaję i z uśmiechem wchodzę do pracowni. Odkładam dokumentację, rejestr naświetleń i idę długim korytarzem na miejsce. Wieszaczki, krzesełko i długie, twarde łoże z ogromną lampą nad nim. Rozbieram się do połowy i pół naga z ulubionym ręcznikiem zmierzam do łoża. Z namaszczeniem układam ręcznik. Ma być mi wygodnie. Powoli układam się. Głowa w odpowiednim miejscu, reszta wzdłuż stołu. Nóżki do góry, proszę. Posłusznie je podnoszę, by wspierały się na podgłówku i odciążały kręgosłup. Wyciągam się jak struna w łuku. Ręce za głową trzymają się kurczowo dwóch drążków. Reszta ciała posłusznie czeka na dopasowanie do tabeli siatki naświetleń. Posłusznie poddaję się rytmowi ułożenia. Czuję szarpnięcie ręcznikiem, to z jednej strony, to z drugiej. Teraz już wiem, że nie mogę tego wspomagać, więc moje ciało bezwładnie poddaje się zabiegom. Wreszcie jestem gotowa. Wiem, że od tej pory nie mogę się poruszyć, więc leżę nieruchomo, jak kłoda w bezwietrzny dzień. Wiem, że za chwilę wyląduje na mojej klatce zimna żelowa galaretka. Już się przyzwyczaiłam do jej chłodu podczas pierwszych sekund spotkania z rozgrzanym ciałem. Jeszcze przytwierdzenie kostki, która monitoruje mój oddech. Zostaję sama. Łóżko przesuwa się do tyłu. Mam zamknięte oczy, choć nikt nie mówił, że muszę to robić. Dla mnie jest tak bezpieczniej. Słyszę szmer maszyny, lampy, która zdaje się mówić. No, Boguśka, zaczynamy. Upieczemy tego raka. Leżę spokojnie i czekam na komendy. Proszę nabrać powietrza. Nabieram i staram się jak najdłużej je wstrzymać. Proszę wypuścić i spokojnie oddychać. Staram się uspokoić oddech i wprowadzić w rytm regularnego oddychania. Już oddycham miarowo i równo. Proszę nabrać powietrza i nie oddychać. Robię to po raz kolejny i kolejny raz, słysząc nad sobą szmer przesuwającej się lampy. Od czasu do czasu omiata mnie chłodne powietrze na zmianę z uczuciem przyjemnego ciepła. Coraz lepiej oddycham i udaje mi się coraz dłużej być na wdechu. Początki jednak nie były takie łatwe. Kręciło mi się w głowie. Czułam, że krew nie dochodzi do mojego mózgu. Teraz już wiem, jak oddychać, aby nie mieć takich odczuć. Nie są przyjemne. Zapala się światło. Widzę to przez zamknięte oczy. Chwilę ciszy przerywa chrobot przesuwającej się lampy. Wiem, że to już koniec, ale cierpliwie czekam, kiedy wysunę się spod maszyny. Lekkie drgania. Jadę do przodu. Pielęgniarka, a właściwie to technik, odkleja kostkę. Wreszcie zdejmuję nagrzaną od ciała galaretkę. Czuję lekki chłodek w tym miejscu. Podgłówek zabierany jest spod nóg. Powoli siadam i czekam, aż przestanie mi się kręcić w głowie. Bezwiednie zakrywam dłońmi swoje nagie piersi, a właściwie pierś i miejsce po drugiej. To jest odruch. Nie wiem, może ktoś pomyśli, że to głupi. Z pewnością będzie miał rację. Przecież przed chwilą leżałam półnaga. To jest silniejsze ode mnie. Chyba każda kobieta tak reaguje, choć nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo i jak mam zapytać o to innych? Czy pani zakrywa swoje nagie piersi? Tyle razy obnażałam się przed lekarzami w trakcie badań, na stołach operacyjnych, w trakcie zmian opatrunków i zdejmowaniu szwów. Tyle razy. Ale za każdym razem ten sam odruch. Zasłonić jak najszybciej, gdy nie potrzeba. Dla lekarzy to norma, dla mnie duże przeżycie. Za każdym razem jest tak samo. Mój najbardziej wystający guz jak kameleon. Raz jest czerwony, by po chwili zblędnąć. Raz granatowy lub bordowy. Bawi się ze mną? Nie zastanawiam się, czy to dobrze, czy źle. Po prostu tak jest, taka reakcja na naświetlenia. Coraz częściej odczuwam syndrom bliźniaczej piersi. Opisywałam go chyba wcześniej. Miejsce naświetleń czasami bardzo boli i piecze, ale daję radę. Chcę tylko dotrzymać do końca i przyjąć w całości 30 frakcji. Moja bliźniacza pierś, zdrowa, daje takie same odczucie. Ból i pieczenie. Wiem, że w niej nic się nie dzieje, ale tak właśnie reaguję. Ból podwójny, syndrom bliźniaczej piersi, działa i jest bardzo realny. Nie wiem, czy inni tak odczuwają. Żadna pacjentka o tym nie mówiła, Więc może działa to tylko u mnie? Taka nietypowość i dziwna reakcja organizmu. Syndrom bliźniaczej piersi. Tak nazwałam tę właściwość u siebie. Może nazwa wejdzie do kanonu medycznego?